Będziemy powoli zaczynać sesję. Ja się nazywam Zofia Dubowska i pracuję w dziale edukacji. Sesja jest takim zwieńczeniem wystawy, która jutro się zamyka, oraz też zakończeniem programu edukacyjnego, który towarzyszył tej wystawie od grudnia. Inicjatorką sesji jest kuratorka wystawy pani Anda Rotenberg. Za sprawy organizacyjne... Za sprawy organizacyjne odpowiadam ja i Paweł Ejbel, więc wszelkie uwagi do nas prosimy kierować. Bardzo dziękujemy Instytutowi Rumuńskiemu, który umożliwił przyjazd pana Mariusza Turdy, a także Instytutowi Polskiemu w New Delhi, dzięki któremu mogła przyjechać do nas artystka Sonia Kurana. Przekażę głos moderatorce pierwszego panelu, Hannie Wróblewskiej, i ona zapowie kolejnych gości. A, będą trzy panele dwugodzinne w przerwie. Zapraszamy na kawę tutaj w sali obok.
Dzień dobry Państwu. Ja zapraszam moich pierwszych uczestników pierwszego panelu, czyli dr Gabriele Świtek, profesora Piotra Juszkiewicza i doktora Mariusza Turdę. Pierwszy panel zatytułowany jest Modernizm, higiena i eugenika. A więc takie trzy pojęcia, z którymi spotykała się, czy nad którymi pracowała kuratorka wystawy Anda Rotenberg podczas tworzenia idei, koncepcji, scenariusza i samej wystawy. I z tymi pojęciami spotyka się także widz tej wystawy, czytelnik katalogu, czytelnik tekstów. Do pierwszego panelu zaprosiliśmy dr Gabrielę Świtek, kierownika Zakładu Teorii Sztuki w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz kuratorkę Zachęty i kierownika działu dokumentacji. Jest autorką książek m.in. Gry sztuki z architekturą, nowoczesne powinowactwa i współczesne integracje, zbioru esejów Aporii architektury. Była także kuratorką wystawy Transfer Jarka Kozakiewicza w pawilonie Polonia w ramach Biennale Architektury w Wenecji. Naszym następnym gościem jest dr Mariusz Turda, wykładowca Oxford Brookes University, badacz, w którego obszarze zainteresowań jest biomedycyna XX wieku w Europie Środkowo-Wschodniej. Mariusz był założycielem zespołu badań nad historią rasy i eugeniki w Oxford Brookes University. Jest autorem m.in. takich publikacji jak Modernism and Eugenics, Eugenics and Nation in Early 20th Century Hungary, i również jest jednym z autorów tekstów do katalogu wystawy Postęp i higiena. Oraz profesor Piotr Juszkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca historii sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza, autor takich książek jak Wolność i metafizyka o tradycji artystycznej twórczości Marcela Duchampa, od rozkoszy historiozofii po Grywnic, polska krytyka artystyczna czasu odwilży, oraz wydanej 2 lata temu książki Cień modernizmu, której rozdział również przedrukowaliśmy w katalogu Postępu i higiena, a swoistym upostaciowaniem tego tytułu może być, a nawet jest, obraz Wilhelma Zasnala Postęp, na który natyka się widz, kiedy zaczyna oglądanie wystawy od sali numer 3, czyli od tego momentu, kiedy mu rekomendujemy. Jest to obraz, na którym hasło postęp rzuca ponury cień postępu, cień modernizmu. Wystawa Postęp i higiena jest próbą ukazania, w jaki sposób entuzjastyczna wiara w możliwość stworzenia społeczeństwa opartego na idei tożsamości rasowej, kulturowej czy politycznej, zderza się z praktykami opresji ideologicznej, marginalizacji i przymusu. Jest to wystawa też o tym, jak łatwo jest przeoczyć ten moment, w którym niepoddane żadnej kontroli społecznej utopie naukowe, a nawet utopie, stają się poręcznymi ideologiami. W zapowiedzi profesora Juszkiewicza czytamy: artystyczne marzenia o społecznym zdrowiu. Z, z, zostaną zaprezentowane na przykładzie nowoczesnych rosyjskich wizji higieny życia społecznego i zamieszkiwania struktur organicznych. Panie profesorze, zapraszam.
Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Najpierw oczywiście chcę serdecznie podziękować Andzie Rotenberg po pierwsze za wystawę, za tę niezwykłą wystawę, którą mamy okazję oglądać i która myślę będzie czymś niesłychanie ważnym, takim myślę wstępem do dyskusji na temat modernizmu jako takiego, a myślę, że taka dyskusja jest niesłychanie potrzebna. Trudno sobie wyobrazić może lepszy czy bardziej skuteczny, czy bardziej doniosły początek takiej dyskusji, jak powiedziałem, która w moim przekonaniu jest potrzebna, niż ta wystawa. Po drugie, oczywiście chcę podziękować też Andzie Rotenberg za to, że mogę brać udział w dzisiejszym panelu i podzielić się z Państwem kilkoma myślami na temat modernizmu, na temat tego aspektu, który wydaje mi się niesłychanie ważny, a więc tego splotu modernizmu z nauką i z projektami nowego człowieka. Proszę Państwa, jeśli mogę prosić o wyświetlenie prezentacji. Kilka zdjęć tutaj chcę jeszcze Państwu pokazać. Proszę Państwa, tekst nosi tytuł Modernistyczne sny o higienie. Przyjęło się sądzić, że higiena i pragnienie czystości wiązane są z oświeceniem i nowoczesnością. Bazą tego sądu jest z kolei przekonanie, że nowoczesność to ciągły i jednolity proces związany z dynamiką nieustannego postępu. A więc, że innymi słowy, dwudziestowieczna nowoczesność jest w prostej linii dziedzicem oświecenia. Nie ma tu oczywiście miejsca na szczegółowe uzasadnienia, ale zwróćmy uwagę, że weberowskie przekonanie, iż u źródeł nowoczesności leży rewolucyjny w swym charakterze wysiłek odczarowania świata, zanegowali już w swojej dialektyce oświecenia Horkheimer i Adorno. Dla Webera zerwanie z mitem oznaczało wyzwolenie człowieka z niepełnoletności, a oszałamiający charakter uzyskanej w ten sposób wolności neutralizował kłopoty, jakie stwarzało pytanie o ontologiczny i etyczny sens wewnątrzświatowych poczynań. Tymczasem w swej przeforsowanej, jak pisał Habermas, krytyce oświecenia, niemieccy filozofowie ostrzegali, iż nie ma mowy o prostym wyzwoleniu spod panowania mitu. W jego miejsce bowiem pojawia się wtórna mitologizacja, przysłaniająca panowanie rozumu instrumentalnego. Innymi słowy, został tu poddany krytyce sam motor oświeceniowej nowoczesności, czyli nastawiony na efektywność rozum i wynikająca z niego proceduralna etyka, których zderzenie z dotychczasową ludzką rzeczywistością wywoływało potrzebę nowych mitów. Idzie tu, jak ujmował to Peter Berger, o nieustanną rekonstrukcję świętego baldachimu. To taki specyficzny termin ukuty przez tego socjologa religii, badacza religii. Tutaj chodzi o aksjonormatywny porządek. Ta metafora pokazuje, że społeczeństwo potrzebuje takiego parasola, ideowego parasola ochronnego. Czyli chodzi o nieustanną rekonstrukcję świętego baldachimu, który osłania społeczeństwo przed pustką nieba. Mity pełnią tu ogromnie ważną rolę integracyjną i porządkującą, stanowiąc zasadniczy element owej konstrukcji czy rekonstrukcji, zwłaszcza w momentach anomicznego rozchwiania. Chodzi o takie momenty w historii społeczeństw, kiedy zostaje utracona miara, kiedy się rozpada system wartości. Jeśli te antropologiczne uwagi przeniesiemy na płaszczyznę historyczną, to dostrzeżemy, że dwudziestowieczna nowoczesność nie jest prostą kontynuacją oświecenia, a efektem jego specyficznej krytyki i że głównym elementem odtwarzania tego świętego baldachimu nowoczesnego świata, był mit regeneracji. Mit ten jest w istocie aktywną odpowiedzią na pytanie o sposób odzyskania utraconej pełni, to jest zgodności porządku kosmicznego i porządku ziemskiego w uniwersalnym kosmopolis. Owa odpowiedź, jak pisze Roger Griffin, to mnogość utopijnych projektów, rewitalizacyjnych ruchów, ideologicznych wspólnot powoływanych do życia przez rozbitków w czasie. Wspólnym ich mianownikiem było przekonanie, że nowoczesna rzeczywistość nie da się już dłużej opisywać, czyli ta oświeceniowa, nie da się już dłużej opisywać w kategoriach postępu, ale dekadencji, upadku. Poszukiwać zatem trzeba było projektów ustanowienia alternatywnej nowoczesności. Mit postępu zostaje podminowany i nowoczesność jest skonstruowana jako okres upadku, zepsucia i utraty. Zaczyna być również doświadczana w kategoriach biologicznej, moralnej, estetycznej, degeneracji i bezładu. W tej perspektywie Griffin definiuje modernizm jako, tutaj cytat, wielorakość palingenetycznych reakcji, czyli rozmaitego typu reakcje związane z mitem wiecznego powrotu, na anarchię i kulturalne zepsucie, wynikłe rzekomo z radykalnej transformacji tradycyjnych instytucji, społecznych struktur i systemów przekonań pod wpływem zachodniej modernizacji. Pomiędzy latami 1860 i końcem II wojny światowej modernizm działał, utrzymuje Griffin, jako rozproszona siła kulturowa, manifestując się w niezliczonych idiosynkratycznych, artystycznych wizjach tego, jak nowe sposoby reprezentacji rzeczywistości mogłyby działać jako narzędzie rewitalizacji zignorowanych lub zapomnianych zasad wizji ocalenia świata, a nawet wspomóc jego społeczną i moralną regenerację. Artystyczne wysiłki nakładały się wówczas niejednokrotnie na cały szereg projektów ustanowienia nowego socjopolitycznego porządku, który miał być właściwym żywiołem zdrowszego fizycznie, duchowo i moralnie człowieka nowego typu. Żądanie rewitalizacji świata, jak i wytworzenie nowego człowieka dokonywały się jednak w okolicznościach aksjologicznej pustki, wytworzonej w wyniku wyparcia przez rozum metafizycznej bazy moralności i zdemaskowanej, jak twierdzono, jako forma panowania koncepcji dobra konstytutywnego. To nadawało bohaterom regeneracyjnego wysiłku rys faustyczny, w tym sensie, w jakim rozmach i konieczność zmiany w niepostrzeżony sposób utożsamiały się z prawem biologii lub historii, które wszelki przymus umiało opisać jako konieczny koszt regeneracyjnej zmiany. Bohaterem tak rozumianej rzeczywistości był nowy gatunek artystów i technokratów, pozbawiony rysu prometejskiego, ale skłonnych do wykreowania nowego powojennego świata za pomocą projektowania, planowania i technologii. Symptomem tego prymarnego wymiaru, tego technokratycznego modernizmu, był nowy imperatyw wyczyszczenia, wysterylizowania, przywrócenia porządku, eliminacji brudu i kurzu. Racjonalne plany regeneracji przestrzeni miejskiej i społecznej higieny były kształtowane poprzez mityczne ryty oczyszczenia i katarzis. Pokazuję Państwu tutaj obraz Oskara Amorbacha pod tytułem Siewca, który w pewien sposób skupia w sobie tę ideę regeneracji czy potrzeby regeneracji, powrotu do wartości zapomnianych i odrzuconych. Ten zasiew, proszę Państwa, który tutaj widzimy, ma też walor symboliczny, ponieważ był to obraz, który wisiał, nie wdając się w szczegóły nazwy, w domu nauczyciela w Bayreuth, gdzie nauczyciele niemieccy, potem już pod rządami nazizmu, zjeżdżali się po to, żeby obradować na temat nowej polityki edukacyjnej, nowych treści edukacyjnych. To obraz właśnie o takiej regeneracyjnej treści. Perspektywa regeneracyjna pozwala zatem zrozumieć te zjawiska, które zwykle funkcjonują jako paradoksy historii modernizmu. Niech modelowym przykładem będzie tu Casa del Fascio, budynek, który Państwo widzicie, Giuseppe Terraniego, nowoczesnego architekta i zarazem członka faszystowskiej partii. Wybudowana w latach 30. siedziba lokalnych partyjnych władz w Como była według Terraniego nie tylko wcieleniem nowoczesnej formy, ale zarazem idei faszyzmu. Przejrzystego jak szkło, tutaj widzimy lobby tego budynku, i jednoczącego jak otwarty na zewnętrzną przestrzeń budynek wszystkich członków narodu. Z tego punktu widzenia rewolucja rosyjska może być interpretowana nie jako po prostu próba marksistowskiej transformacji absolutystycznego systemu w socjalistyczny reżim, ale jako modernistyczny eksperyment w projektowaniu i budowaniu nowego społeczeństwa na bezprecedensową skalę w sensie społecznym, ekonomicznym, kulturalnym i politycznym. Regeneracyjny zapał tłumaczy zaś ochotę, z jaką ogromna liczba architektów, akademików, technokratów ciągnęła tłumnie do bolszewizmu, żeby asystować przy narodzinach nowego świata. Regeneracyjny mit, niezależnie już od szczegółowej konfiguracji politycznej, jasno wskazywał przyczyny degeneracji pierwotnego stanu naturalnej harmonii, a mianowicie własność prywatną, a co za tym idzie dominację egoizmu w sensie społecznym, wcielonego w kapitalizm i napędzanego niepohamowanym konsumeryzmem. Remedium było równie jasne. Forsowny egalitaryzm społecznego statusu, możliwy do uzyskania przez likwidację własności oraz daleko idące uspołecznienie i kolektywizację wszelkich aspektów życia. W sposób może najbardziej intensywny ten splot myślenia mitologicznego i racjonalistycznej niwelacji bazowych, by się wydawało, elementów wolności i ludzkiej godności skupia w sobie kwestia regeneracji i rewitalizacji fizycznej kondycji wspólnoty, wcielana w ideologiczny i praktyczny wymiar kontroli życia seksualnego, roli rodziny, a zwłaszcza nacisk na teorię i pragmatykę eugeniki. Ludzkie ciało nie było oczywiście jedynym polem modernistycznego eksperymentu antropologicznego. Człowiek przyszłości kształtowany być miał tak, że za pomocą reorganizacji przestrzeni, w której przyszło mu żyć i funkcjonować. W tym przypadku zasadniczym negatywnym odniesieniem było kapitalistyczne miasto, opisywane jako miejsce występku i zbrodni, efekt drapieżnej spekulacji gruntami i przesycone niezdrowymi wyziewami środowisko chorób, przepełnione chaotyczną, ciągle rosnącą w niekontrolowany sposób populacją. Brak nam oczywiście czasu, żeby zarysować choćby najbardziej ogólnie dzieje modernistycznej rewolucji urbanistycznej za wskazaniem na jej utopijne korzenie, nowożytne precedensy i główne nurty. Wskażmy jedynie jeden przykład, a mianowicie próbę całkowitego przeorganizowania w porewolucyjnej Rosji struktur osiedleńczych. Ten ostatni termin, czyli struktury osiedleńcze, pada tu nieprzypadkowo, gdyż awangardowym architektom i urbanistom nie chodziło o budowę nowych miast, a o regenerację przestrzeni za pomocą nowo wzniesionej, alternatywnej osiedleńczej sieci. W latach 20. i 30. w porewolucyjnej Rosji w środowisku progresywnych modernistów dominują dwie perspektywy myślenia o sposobach zbudowania architektonicznej przyszłości dla nowego społeczeństwa. Pierwsza z nich wyrosła z idei robotniczego pałacu czy wieży robotniczego wysiłku i związana była z przekonaniem o konieczności koncentracji zabudowy przyszłych form osadniczych w postaci domów komun, kombinatów mieszkaniowych i miast komun. Przyjrzyjmy się kilku zdjęciom, które pokazują te pomysły związane ze wznoszeniem i projektowaniem domów komun i miast komun. Krótko tylko powiem, że ta część tego budynku konkretnego po prawej stronie to część, w której miały się znajdować pokoje sypialne, natomiast po lewej stronie w tym drugim budynku połączonym łącznikiem miały się znajdować sale, gdzie rozmaite aktywności o charakterze kolektywnym miałyby się odbywać. Tutaj popatrzmy na kolejny przykład. Projekt Narkomfinu. Też to jest pomysł takiego rozdzielenia funkcji sypialnych i komunalnych. Tak ten Narkomfin, proszę Państwa, wygląda dzisiaj. Ciągle stoi. Wnętrze już może jest w nieco gorszej kondycji. Widzimy ten właśnie hotelowy ciąg pokojów sypialnych. Kondycja gorsza jest to nic dziwnego, ponieważ wznoszone to było wszystko przy użyciu bardzo prostych materiałów i prostych metod. Tutaj jeszcze mamy przykład kombinatu mieszkaniowego Jurija Kuźmina. A więc chodzi tutaj cały czas o te idee wyrosłe z idei pałacu robotniczego. To już pomysł odmienny, czyli jakby druga droga, która związana była z tendencjami desurbanizacyjnymi. To jest zamiarem rozproszenia osiedleńczych struktur w postaci regularnych sieci zapewniających równomierne rozłożenie w kraju zasobów środków produkcji i siły roboczej. W tym nurcie najczęściej myślano o liniowych formułach urbanistycznych, w których zacierana byłaby różnica pomiędzy miastem a wsią i które na pierwszy plan wysuwałyby funkcjonalność, tymczasowość i mobilność przestrzennego układu. W obu przypadkach wszakże szło o radykalną przebudowę struktury społecznej. Wypracowane pod koniec lat 20. przez komunalistów idee nowego życia forsowały przede wszystkim zasadę uspołecznienia życia jednostki poprzez wyprowadzenie z przestrzeni mieszkania do wspólnych pomieszczeń takich funkcji jak przygotowanie i spożywanie posiłku, wychowanie dzieci, aktywny wypoczynek, pranie, a nawet utrzymanie osobistej higieny. Głównym elementem nowego modelu życia codziennego było przy tym wyzwolenie kobiety. Kobieta, pisał Lenin w tekście pod tytułem Wielka Inicjatywa, jest wciąż niewolnicą domową, mimo wszystkich wyzwalających ją ustaw, ponieważ przytłacza ją, dusi i poniża drobne gospodarstwo domowe, które przykuwa ją do rondli i pieluch. Trwoni ją jej pracę na roboty wręcz barbarzyńsko-nieprodukcyjne, drobne, denerwujące, otępiające, ogłupiające. Prawdziwe wyzwolenie kobiety, prawdziwy komunizm rozpocznie się dopiero wtedy, gdzie i kiedy rozpocznie się masowa walka przeciw drobnemu gospodarstwu domowemu, a raczej jego masowa przebudowa w wielkie, socjalistyczne gospodarstwo. Tutaj mamy przykład takiego linearnego, alternatywnego myślenia o strukturze osiedleńczej, a tutaj mamy przykłady, jak wyobrażano sobie minimalną, podstawową jednostkę mieszkalną. To rzeczywiście była przede wszystkim sypialnia, jak Państwo widzicie. To były niewielkie pokoje, jak było widać, połączone węzłami sanitarnymi. Natomiast domy wyobrażano sobie w taki sposób, to znaczy właśnie lekkie, przenośne, łatwe do zarówno wznoszenia, jak i rozbiórki. Teraz mówimy właśnie o programie społecznym, który w te konstrukcje był wpisany. I niech może ten plakat nam przez chwilę towarzyszy. Na ten temat, czyli na temat jakby uspołecznienia życia, wypowiadał się także Lew Trocki w tekście z 1923 roku. Tekst nazywał się Od starej rodziny ku nowej. Prać bieliznę powinna dobra pralnia społeczna, żywić dobra społeczna restauracja, obszywać pracownia krawiecka. Wychowywać dzieci powinni dobrzy pedagodzy społeczni. W takiej sytuacji związek kobiety i mężczyzny pozbawiony będzie wszystkich spraw zewnętrznych, postronnych, narzuconych i przypadkowych. Koniec cytatu. A Złata Lilina, żona Grigoria Zinowiewa, pytała wprost, tutaj cytat, czyż miłość rodzicielska w dużym stopniu nie szkodzi dziecku? Rodzina ma charakter indywidualistyczny i egoistyczny. Jeśli dziecko wychowuje się w niej, to staje się w dużej mierze aspołeczne i nabiera egoistycznych skłonności. Wychowanie dzieci nie jest prywatną sprawą rodziców, pisała, lecz zadaniem społeczeństwa. Zagadnieniem komplementarnym w stosunku do rosyjskich i sowieckich dyskusji o reformie rodziny była kwestia regulacji życia seksualnego. Dominowały wówczas dwa bieguny myślenia w tej materii, czyli postulowany seksualny egalitaryzm oraz wyraźnie głoszone oczekiwanie wykluczenia seksualnego liberalizmu, który marnuje potrzebną do pracy energię oraz wdrożenia zasad regulujących prokreację. Co ciekawe, w obu tych przypadkach zalecano emocjonalny chłód, miłość traktując jako przeżytek burżuazyjny. Idea regulacji i kontroli życia seksualnego była zaś kojarzona często z postulatami o charakterze eugenicznym. Eugeniusz Preobrażeński za absurdalne uważał traktowanie ciała jako osobistej własności, jednostkę mając za przelotny moment w istnieniu gatunku, w trosce o który postulował zniesienie swobodnego rozmnażania. Zaś psychiatra Aaron Zaukind, formułując w 1924 roku 12 płciowych przykazań rewolucyjnego proletariatu, to taka książka o tym tytule. W 9 przykazaniu Zaukind pisał, tutaj zacytujmy go przez moment. Dobór płciowy winien być realizowany zgodnie z linią klasowej racjonalności rewolucyjno-proletariackiej. Do relacji miłosnych nie powinny być włączane elementy flirtu, adorowania, umizgów, kokieterii i inne metody pozyskiwania zdobyczy płciowej. W imię racjonalności, twierdził, rewolucyjna klasa ma prawo do ingerencji w życie płciowe swoich członków. To, co płciowe, winno być bez reszty podporządkowane temu, co klasowe. Koniec cytatu. Lew Trocki, marząc zaś o socjalistycznym nadczłowieku, podkreślał, że będzie to istota, która nie zechce już, i cytat, pokornie podporządkowywać się nieprzejrzystym prawom dziedziczenia i ślepego doboru płciowego. Będzie to człowiek nieporównanie silniejszy, mądrzejszy i wrażliwszy niż dotychczas. Jego ciało będzie bardziej harmonijne, pisał Trocki, jego ruchy bardziej rytmiczne, jego głos bardziej melodyjny. Dynamiczna teatralność przeniknie formy życia codziennego. Przeciętny, spodziewał się Trocki, ludzki typ wzniesie się do poziomu Arystotelesa, Goethego i Marksa. Koniec cytatu. Groźniej natomiast brzmiały uwagi Maksyma Gorkiego. Tutaj cytuję. Chcecie, żeby wszystkie choroby, słabe strony, ułomności, uwiąz tarczy i przedwczesna śmierć organizmu zostały zbadane szczegółowo i dokładnie? Badań tych nie można przeprowadzić, eksperymentując na psach, królikach i świnkach morskich. Niezbędne są doświadczenia na samym człowieku. Potrzebne będą do tego setki jednostek ludzkich. Tym samym odda się jednak ludzkości prawdziwą przysługę, co oczywiście jest znacznie ważniejsze, bardziej użyteczne niż eksterminacja dziesiątków milionów zdrowych istot dla wygody nędznej, psychicznie i moralnie zdegenerowanej klasy drapieżników i pasożytów. Racjonalne planowanie i organizacja nowego życia ograniczały się nie tylko do wyznaczania podziałów przestrzennych i sposobów lokowania w nich jednostek, ale sięgały także do wnętrza mieszkania. Stawało się ono kolejnym polem bitwy przeciw staremu. Tym razem retoryka higieniczna ścierała się z burżuazyjnym pojęciem ogniska domowego. Jak zwykle zaczynało się od zmiany pojęć. Przytulność, wygoda miały zostać zastąpione przez ujut, zdefiniowany jako schludność, prostota, połączone z jakąś małą przyjemnością, na którą stać proletariusza w postaci doniczkowych roślin, fikusy lub filodendrony, lekkich zasłon w jakiś słuszny wzór, na przykład w czerwone gwiazdki, czy figurynek alegorycznych w rodzaju na przykład praca przezwycięża kapitalizm. Retoryka higieniczna utożsamiała przy tym burżuazyjny komfort, równie burżuazyjny indywidualizm, ideę Gemütlichkeit, a także wszystko, co kojarzyło się z przechodzącym do przeszłości drobnomieszczańskim światem, z brudem, insektami, drobnoustrojami, czyli zagrożeniem dla fizycznego zdrowia. Poradniki w rodzaju Sawiety Proletariackie i Hazjajkie stanowczo nakazywały pozbywania się ciężkich draperii i zasłon, jako siedlisk kurzu i zarazków, czy drewnianych łóżek, w których skrywały się pluskwy. We wnętrzu nowego typu szczególną uwagę zwracali ówcześni higieniści, jak podaje Wiktor Buchli, na cztery kluczowe z ich punktu widzenia obszary przestrzeni mieszkania. Sypialnie, jadalnie, przestrzeń pracy umysłowej i kącik dziecięcy. Jak już wspomniałem, poradniki podkreślały konieczność pozbycia się drewnianych łóżek i zastąpienia ich metalowymi, bez miękkich poduszek, które, tutaj cytat, niepotrzebnie rozpieszczają ciało i gromadzą kurz. Przestrzeń jadalniana, wypełniona być miała przede wszystkim przez prosty stół z nielakierowanego drewna, pozbawiony gromadzącego brud burżuazyjnego forniru, czy wiecznie zakurzonych i mogących skaleczyć nieuważne dziecko ornamentów. Poza tym właściwie żadne inne meble, poza krzesłami, nie są właściwie potrzebne, zwłaszcza komody czy kredensy. W czasach rozbudowanej obsługi, to jest taki termin, który oznaczał właśnie wyprowadzenie na zewnątrz elementów związanych z praniem właśnie czy jadaniem posiłków. Otóż w czasach rozbudowanej obsługi, kiedy jadać się będzie głównie we wspólnych stołówkach, wystarczyć miały wbudowane w ściany szafy. Z podobnego powodu surowo napiętnowane zostały wszelkiego rodzaju substytuty domowego ogniska, kuchenki czy piece, a nawet osławione prymusy. Niezmiernie istotną funkcję spełniać miała przestrzeń edukacyjna. Chodziło o proste biurko, etażerkę z książkami, może radioodbiornik, ale ponieważ zgromadzone tam marksistowskie książki i portrety przywódców miały wypełniać semantyczną pustkę, pisze Buchli, po wyrugowaniu wszelkich oznak religijności, a zwłaszcza po ikonach, całowanie których, jak straszyli higieniści, groziło przenoszeniem syfilisu. W ten sposób krasny ugoł, czyli miejsce kontaktu z transcendencją, został zastąpiony krasnym ugołkom, ideologicznym kącikiem oświetlonym zamiast świecami lampą Ilicza, czyli elektryczną żarówką, która miała podobno zwalczać mikroby oraz sprzyjać wzrostowi dzieci i roślin. Imieniem Lenina nazwano też miejsce przeznaczone dla dzieci, Ugołok Dziadzi Lenina, który z kolei powinien być udekorowany mapą ZSRS, portretem wodza czy obrazkami ukazującymi cierpienie dzieci pod rządami kapitału. Dodajmy na koniec, że tak sformatowane społeczeństwo życie codzienne pędzić miało, To angielska wersja, proszę Państwa, takiego regulaminu życia w domu komunia. A więc tak sformatowane społeczeństwo życie codzienne pędzić miało albo wedle ściśle wyznaczonych, arbitralnych regulaminów. Tutaj Państwo widzicie właśnie przykład takiego regulaminu. Cały dzień jest rozpisany na czynności, które trzeba było podejmować w odpowiednim rytmie. Właśnie regulamin właściwy dla domu komuny. Zwróćcie Państwo uwagę, że prysznic jest opcjonalny, niezależnie od tego, czy rano, czy wieczorem. No więc chodzi o to, że tak sformatowane społeczeństwo życie codzienne pędzić miało albo wedle ściśle wyznaczonych arbitralnych regulaminów, tak jak Państwo tu widzicie, albo wedle logiki potokowego procesu produkcji. W tym ostatnim przypadku, tak jak produkt, przesuwając się na produkcyjnej taśmie, zyskuje ostateczny kształt, tak w mieście liniowym robotnik przechodząc przez strefę zieleni, widzimy tutaj tę strefę zieleni, tak? Następnie przez strefę stołówek, stołowa ja, to jest ta taka linia, w której właśnie stołówki zostały umieszczone. Trafiać miał w pełni zregenerowanych sił do swego miejsca pracy w fabryce. Zarówno jednak, czy to życie mieszkańca robotniczego pałacu, czy przenośnego zespołu minimalnych jednostek mieszkaniowych było wyraziście związane z pracą. Paradoksalnie efektywność ekonomiczna okazywała się punktem dojścia modernistycznych snów, a wizja lepszego świata kulminowała w koncepcji skutecznej, bo ekonomicznie użytecznej regeneracji życiowych sił na rozmaite sposoby dyscyplinowanego pracownika. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.